Rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. W naszym studio jest już ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytutu Nauk Biblijnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam Ojca, witam Państwa.
I rozpoczynamy tradycyjnie od pieśni, od modlitwy Ducha Świętego, potem jeszcze modlitwa, tak?
Duchu Święty, prosimy Cię, wprowadzaj nas w głębokości Boga samego, które Ty znasz i w których mieszkasz. Prowadź nas do poznania żywego Słowa, którym jest nasz Pan, Jezus Chrystus, zmartwychwstały. Duchu Święty, prosimy Cię, aby w tej godzinie, kiedy sam Jezus będzie z nami łamał chleb swojego Słowa, abyś Ty, pracując w naszych sercach, otwierał nam także oczy na Jego obecność i pozwalał odnaleźć w Słowie, które będziemy rozważali, prawdę, która będzie nas prowadziła w życiu. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, przygotowujemy się do czwartej już niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Tą audycją próbujemy wniknąć w całe bogactwo i piękno Słowa Bożego, głębie Słowa, które będzie do nas przemawiało tej niedzieli, która w tradycji nazywana jest także Niedzielą Dobrego Pasterza. Ona wieńczy w jakiś sposób także tydzień biblijny, który wciąż trwa jeszcze w naszych parafiach, diecezjach. Tą niedzielą zakończymy to świętowanie Słowa Bożego, obecności Jezusa Zmartwychwstałego w Słowie pośród nas. Zakończymy pięknym, bogatym w treści obrazem Jezusa, który sam mówi o sobie: jestem dobrym pasterzem. Ten obraz, który korzeniami tkwi w symbolice i w życiu społecznym starożytnego Bliskiego Wschodu, dla nas współczesnych jest być może dziś już trudny do odczytania. Co oznacza fakt, że Jezus jest naszym pasterzem? Co oznacza mieć takiego pasterza jak On? Co ukrywa się także w tym obrazie? Jakie roszczenia, czyli jaką władzę, jaki autorytet przypisuje sobie Jezus, mówiąc o sobie: jestem dobrym pasterzem? Dziś w społeczeństwie, które tak wielką wagę przywiązuje także do autonomii, do indywidualizmu, do rozwoju każdego człowieka, ciężko nam zgodzić się na rolę takiej pokornej owcy, która daje się tylko i wyłącznie prowadzić pasterzowi, nawet jeśli jest to sam Jezus czy nasz Bóg. Chcielibyśmy, żeby ten Bóg także docenił bardzo osobowy, osobisty, indywidualny rys każdego z nas. A więc w jaki sposób te obrazy z dzisiejszej Ewangelii przenieść na poziom i grunt naszego życia i zrozumieć je w kontekście naszej kultury? O tym wszystkim będziemy dziś mówili, wczytując się w słowo o Bogu, który mówi o sobie: jestem dobrym pasterzem. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział: przełożeni ludu i starsi, jeśli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem węgielnym odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Oto Słowo Boże. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu fragment z Dziejów Apostolskich. Przypomnijmy pokrótce, że księga ta opisuje rozwój i wzrost młodego kościoła chrześcijańskiego, napisana przez Łukasza około 80 roku naszej ery, pierwszego wieku, zakorzeniona właściwie w realiach kościoła pierwszych chrześcijan. Kościół opisywany przez Łukasza rodzi się ze śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz zesłania Ducha Świętego. Pierwszych 12 rozdziałów Dziejów Apostolskich opisuje kościół jerozolimski i misję Piotra, ale już tam widać, jak dobra nowina stopniowo przekracza granice Izraela i wychodzi ku poganom. Od 13 rozdziału będziemy mieli jako protagonistę pierwszego bohatera świętego Pawła, ewangelizatora świata pogańskiego. W trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, który czytamy w liturgii tej niedzieli, bohaterem, który wysuwa się na plan pierwszy, jest Piotr. W trzecim rozdziale czytamy, jak Piotr dokonuje spektakularnego cudu w imię Jezusa. Uzdrawia chromego od urodzenia. Dzieje się to w świątyni. Wokół Piotra i Jana błyskawicznie gromadzi się tłum, wobec którego Piotr odważnie głosi dobrą nowinę o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. I to sprawia, że zostają oni aresztowani i doprowadzeni przed Sanhedryn, gdzie podczas przesłuchania Piotr odważnie głosi kerygmat. Przywódcy ludu ostatecznie puszczają Piotra i Jana. Czwarty rozdział Dziejów kończy się sceną, w której widzimy, jak Kościół odważnie głosi Słowo Boże, ewangelizuje pośród prześladowań, także przyciągając nowych wierzących. Dzisiejsze czytanie to właśnie fragment czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, rozdziału, w którym widzimy, jak Piotr odważnie stając przed Sanhedrynem, głosi wobec tego ważnego dla Izraela ciała prawdę o Jezusie zmartwychwstałym. Powiedzmy sobie może jeszcze dla naszej własnej informacji, czym jest ten Sanhedryn, czy Synedrion, wymawiając tę nazwę po grecku. To inaczej Wysoka Rada w starożytnym Izraelu, najwyższa instytucja religijna i sądownicza, ta sama, która także skazała na śmierć Jezusa. Wspomina się ją w źródłach już od III wieku, zasiadała w różnych miejscach. W pierwszym wieku jej siedzibą było wzgórze świątynne, Jerozolima, i składała się z 71 członków arystokracji saducejskiej, ale także faryzeuszy, doktorów, znawców prawa. Przewodniczył Sanhedrynowi z urzędu najwyższy kapłan. A więc Piotr staje nie przed byle kim, bo przed mędrcami, starszymi, kierującymi życiem religijnym i administrującymi właściwie na tyle, na ile Rzymianie pozwalali Izraelem, staje, żeby zdać sprawę ze słowa, które głosi w świątyni, słowa o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Kiedy Piotr staje tam przed nimi, w jego kerygmacie uderzają trzy rzeczy. Słyszeliśmy ten kerygmat przed chwilą. Po pierwsze, Jezus przedstawia Jezusa, o którym mówi, wychodząc od faktu, że jest to Jezus Chrystus Nazarejczyk, którego wy ukrzyżowaliście. A więc rozpoczyna swoje głoszenie właściwie kerygmatu od Jezusa ziemskiego. To jest pierwsza bardzo ważna wskazówka. Tego Jezusa ziemskiego nie da się odłączyć od Jezusa zmartwychwstałego, jak próbowali uczynić niektórzy także w XX wieku. Kościół wymyślił sobie zmartwychwstałego Jezusa. Jedynym prawdziwym jest ten ziemski, galilejski, którego jakoś można jeszcze odkryć w Ewangeliach. Tuż bzdura. Od początku w Biblii, w Nowym Testamencie widać wyraźnie, jak Jezus z Galilei, z dróg Judei, jak Jezus ziemski ściśle łączy się z tym zmartwychwstałym. To jest jedna i ta sama osoba. Piotr, kiedy tłumaczy przełożonym ludu cud, który się dokonał, mówi, dokonał się w imię dobrze wam znanego Jezusa Chrystusa z Nazaretu, Nazarejczyka. tego samego, którego skazaliście i który przeszedł haniebną drogę krzyża i odrzucenia. Ten sam został przez Boga zrehabilitowany i wywyższony. Więc pierwsza wskazówka w kerygmacie Piotra, która sugeruje także, dlaczego ten kerygmat jest tak skuteczny. Krzyża nie można głosić bez zmartwychwstania. I odwrotnie, zmartwychwstanie nie ma sensu bez ukrzyżowanego. Krzyż bez zmartwychwstania pozostaje tylko tragicznym i niezrozumiałym wydarzeniem. Zmartwychwstanie z kolei bez ziemskiego życia Jezusa, bez jego wierności i bez krzyża jest po prostu niemożliwe i mało czytelne. Dlatego także, żeby spotkać Jezusa zmartwychwstałego, trzeba się cofnąć do jego życia, do pism. Tam właśnie jest on obecny. Więc zmartwychwstały to jest wciąż ten sam Jezus, który mieszkał w Nazarecie, uzdrawiał, nauczał i wędrował po Galilei oraz Judei. Ukrzyżowany i zmartwychwstały to ta sama osoba. Po drugie, Piotr dla opisania tego, kim jest Jezus i co dokonało się w świątyni, jaki cud się dokonał, używa pism. Cytuję pisma, a konkretnie Psalm 118. Mówi o Jezusie, który jest kamieniem odrzuconym przez budujących, ale który stał się kamieniem węgielnym. I tutaj także musimy odwołać się odrobinkę do naszych wiadomości o starożytnym budowaniu i budownictwie. Piotr cytuje Psalm 118, w którym pojawia się ten właśnie kamień węgielny, po hebrajsku Eben Pinna. To jest fundament każdej budowli. W starożytności budowla wymagała, aby narożniki, czyli te miejsca, gdzie zbiegają się ściany, były szczególnie mocne i stabilne. I z tego powodu w starożytności umieszczano tam masywny kamień narożny na ziemi, na styku ścian, którego traktowano także jako właściwie rozpoczęcie budowy. Kamień ten później stał się w Biblii symbolem. Określało się nim Syjon jako fundament wiary, księga proroka Izajasza, czy przywódców ludu, czy też właśnie cierpiącego i odrzuconego sprawiedliwego, jak w Psalmie 118. W Nowym Testamencie ten obraz odnosi się do Jezusa. Piotr, cytując Psalm 118, mówi o Jezusie, który stał się kamieniem węgielnym, tym, który spaja całą budowlę, bez którego cały ten gmach naszego życia i budowli Izraela po prostu się rozchodzi. I po trzecie, trzeci bardzo ważny element tego kerygmatu Piotra mówi o imieniu Jezus, w którym Bóg daje zbawienie wszystkim bez wyjątku. Piotr używa tutaj języka, który nawiązuje do objawienia się Boga Mojżeszowi w krzewie gorejącym w Księdze Wyjścia i do modlitwy Salomona, w której poświęca on świątynię, pierwsza królewska 8. Bóg w dialogu z Mojżeszem przedstawia się: jestem, który jestem, daje ludowi poznać swoje imię. To jest Bóg bliski swojemu cierpiącemu ludowi. Jestem z wami, znaczy to hebrajskie imię. Echie asher echie, Jahwe. Z kolei w pierwszej księdze królewskiej w 8 rozdziale Salomon prosi, aby lud, który wzywa imienia Bożego obecnego w świątyni, mógł zawsze liczyć na miłosierdzie i przebaczenie. Otóż w Jezusie następuje kolejna odsłona objawienia tego imienia Bożego. On jest Bogiem bliższym znacznie każdemu człowiekowi niż Bóg, który objawił się Mojżeszowi w krzewie gorejącym, i on przynosi przebaczenie na skalę, o jakiej nawet Salomon w swojej modlitwie dedykacji świątyni nie mógł nawet marzyć. Imię Jezus to imię, które otwiera przed nami całe bogactwo życia samego Boga. Imię Jezus to jest to jedyne imię, zapamiętajmy to słowo, bo ono jest kluczem w tej liturgii, jedyne imię, które daje życie i zbawienie. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Oto Słowo Boże. Od jakiegoś już czasu, a właściwie wszystkie te niedziele Wielkiej Nocy, to niedziele, w które czytamy także pierwszy list świętego Jana. Pismo, które zostało napisane, jak stwierdza się i według tradycji, przez Jana Ewangelistę do chrześcijan w Azji Mniejszej. Pismo, w którym pojawia się bardzo wiele wspólnych z czwartą Ewangelią motywów grzechu świata, Boga, który objawia się jako światłość i przede wszystkim motyw miłości. Bóg jest miłością. No to właśnie w liście Jana w 4 rozdziale, w 16 wersecie podaje się tę najkrótszą i najpiękniejszą definicję Boga. W 3 rozdziale, który jest przedmiotem naszych rozważań i który czytamy w naszej liturgii, Jan przypomina swojej wspólnocie o powołaniu i godności dzieci Bożych, z czego wynika, że powinni unikać grzechu. Konkretnie w dzisiejszym pierwszym czytaniu apostoł każe się wspólnocie przyjrzeć miłości Boga Ojca. Nie tylko nazwał on chrześcijan swoimi dziećmi, ale rzeczywiście ich takimi uczynił. To nie jest tylko puste słowo. Świat, jak pisze Jan, nie rozpoznał tej nowej tożsamości wierzących, dzieci Bożych, bo nie zna Boga. Równocześnie, w opinii Jana, to dziecięctwo Boże zapowiada jeszcze większe rzeczy, których wierzący doświadczą w chwale Bożej, gdzie staniemy się podobni do swojego Pana i ujrzymy Go twarzą w twarz. Przyjrzyjmy się nieco bliżej pojęciom, których używa w swoim tekście Jan. Odwołajmy się tutaj odrobinkę do języka oryginalnego, żeby odkryć także te głębiej bogactwo słowa, które kieruje do nas apostoł miłości. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył was Ojciec. Tak rozpoczyna się dzisiejsze pierwsze, drugie czytanie. W tekście oryginalnym właściwie mamy takie określenie, które sugeruje tłumaczenie nieco bardziej emfatyczne. Raczej powinniśmy przetłumaczyć tę frazę: popatrzcie, jak wielką miłością, albo jakiego rodzaju miłością obdarzył nas Ojciec. Powinniśmy sobie tutaj wyobrazić Jana, który dyktując ten list albo podskakuje na stołku, jeśli siedzi, albo otwiera szeroko ze zdumienia oczy i wpada w swego rodzaju kontemplację. On tę miłość nieogarnioną zupełnie dla niego po prostu wykrzykuje niemal z radością w tych pierwszych słowach dzisiejszego drugiego czytania. To jest okrzyk zachwytu. Jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Jakby Jan stanął nad głębią, nad przepaścią, nad niezmierzonym oceanem tej Bożej niezasłużonej miłości i wpatrywał się w nią. Nie tylko nazwał nas swoimi dziećmi, mówi apostoł, ale rzeczywiście nie jesteśmy nimi. On nas rzeczywiście nimi uczynił. To już nie jest tylko metafora, to już nie jest tylko przenośnia, ale dosłownie stajemy się dziećmi Bożymi w tym, który sam jest jedynym synem, w Jezusie. Świat zaś dlatego nas nie zna, mówi dalej Jan, że nie poznał Jego. Poznanie w Biblii, kiedy pojawia się za każdym razem ten czasownik, powinniśmy szeroko otwierać oczy, bo nie określa on tylko i wyłącznie czynności intelektualnej, to nie jest tylko i wyłącznie zdobywanie wiedzy czy działanie związane z intelektem. Poznawanie w Biblii to przede wszystkim nawiązywanie relacji, miłości, troski, bliskości. Świat nas nie zna, świat nas nie poznał. Co powinniśmy przetłumaczyć? Nie chce mieć z nami nic wspólnego. A nawet, jak będzie mówił Jezus, będzie nienawidził Jego uczniów. Dlaczego? Dlatego, że nie pokochał i nie poznał Boga. Ponieważ świat nie ma relacji z Bogiem, czy właściwie zrywa ją radykalnie przez swój grzech, wyrzeka się Go, nie chce Go poznać, nie chce uznać także szczególnej łaski, dziecięctwa i piękna, które jest w tych wszystkich, którzy nazywają się dziećmi Bożymi. Będzie traktował nas jako obywateli drugiej kategorii, wskazując na różnego rodzaju marginesy. Poznanie w Biblii może także oznaczać uznanie kogoś za część swojej rodziny, usynowienie czy wręcz adopcję, jak w historii powołania Jeremiasza, kiedy Bóg mówi: od łona twojej matki poznałem cię właściwie, czyli przeznaczyłem cię na to, żebyś był prorokiem, uznałem cię za syna. Więc świat wyrzeka się uczniów Jezusa, wyrzuca ich ze swojej rodziny, ponieważ sam nie chce należeć do Bożej rodziny i przyjąć dziecięctwa Bożego. Więc Jan sugeruje tu także, że my z kolei, dzieci Boże, obdarzone tak wielką, niezasłużoną miłością, jesteśmy Jego najbliższą rodziną, nawet wówczas, a może szczególnie wówczas, kiedy tej rodziny brakuje nam w świecie. I wreszcie, na końcu pisze Jan, Obecnie jesteśmy dziećmi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do niego podobni. I to słowo, którego się to używa, homoio i greckie, sugeruje nie jakieś powierzchowne podobieństwo, ale podobieństwo sięgające najgłębszych pokładów osoby Boga i człowieka. Będziemy podobni nie z wyglądu do Boga, nie powierzchownie, ale będziemy mieli naturę podobną do Niego. Pomyślmy sobie dziś o naszej naturze, skażonej grzechem, także przeżartej często chorobą, cierpieniem, brakiem nadziei, brakiem mądrości. Otóż ta natura, którą otrzymamy, będzie jak natura Boża, będzie podobna do Niego. Będziemy mieli udział w Jego bóstwie, tak. Nie powinniśmy się bać tego słowa. Będziemy jak On, czyli będziemy mieli udział w Jego bóstwie. Wobec tego, co kiedyś nas czeka, dzisiejsze bycie dzieckiem to jest zaledwie skromny wstęp i zapowiedź. Jan zachwyca się tym skromnym wstępem już tu, dzisiaj, tą miłością, która czyni nas dziećmi. Pomyślmy, jak bardzo musiał zachwycić się, kiedy doszedł tam do nieba i zobaczył, jak wygląda pełna nagroda, pełna nagroda dla tych wszystkich, którzy tam docierają. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Wracamy do Ewangelii świętego Jana, którą czytamy w czwartą niedzielę Wielkiej Nocy. To jest najmłodsza z Ewangelii, napisana przez ukochanego ucznia Jezusa około 90 roku, zdecydowanie różniąca się od innych właśnie tym, że jest swego rodzaju mistycznym opisem życia i historii Jezusa. Jana nie interesuje tyle chronologia i właściwie wydarzenia życia Jezusa, chociaż są one oczywiście dla niego podstawą, co misterium jego osoby, które się objawia, dla opisania którego używa tej formuły ja jestem, nawiązującej do Księgi Wyjścia. Ewangelię Jana dzielimy na Księgę Znaków, to jest pierwszych 12 rozdziałów, i Księgę Krzyża, które jest największym znakiem, historia zmartwychwstałego i ukrzyżowanego, rozdziału od 30 do 20. Dziś czytamy, tej niedzieli czytamy 10 rozdział, czyli część należącą właśnie do pierwszej Księgi Znaków. 10 rozdział Ewangelii Jana następuje bezpośrednio po cudownym uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Jezus nazwał tam siebie światłością świata, więc czas na kolejny ja jestem. W rozdziale 10 mistrz mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem. Symboliczny język, którym się tu będzie posługiwał, sprawia, że jego słuchacze także otwarcie, nie mogąc już wytrzymać, zadadzą mu pytanie: kim ty jesteś? Czy ty jesteś Mesjaszem? Nie trzymaj nas dłużej w niepewności. Odpowiedź Jezusa będzie na tyle dla nich trudna i kontrowersyjna, że porwą nawet za kamienie, żeby go zabić. Jezus ujdzie z ich rąk i schroni się za Jordanem, jak opisuje to ewangelista Jan w końcówce 10 rozdziału. Więc dzisiaj czytamy tę wypowiedź Jezusa, która sprawiła właściwie, że ludzie porwali za kamienie i chcieli go zabić. I paradoksalnie są to właśnie słowa: ja jestem dobrym pasterzem. Któż ich nie zna i któż ich nie słyszał? No, wydawałoby się, że tchnie z niej wręcz sielankową łagodnością i ciepłem. Pasterz kojarzy nam się z tymi obrazami, gdzie Jezus przypomina takiego greckiego młodego pasterza w krótkiej tunice, niesie na swoich ramionach zagubioną owieczkę. Więc obraz budzi jak najbardziej pozytywne skojarzenia, ale wprost przeciwne skojarzenia wzbudził w tych, którzy słuchali wówczas Jezusa. Jan, jeśli weźmiemy sobie do ręki Biblię i otworzymy 10 rozdział jego Ewangelii, Jan opisuje reakcję ludzi, którzy słuchali tego słowa, mówiąc o rozdwojeniu, które nagle powstało. Nagle pojawiają się bardzo ostre słowa. On jest opętany przez złego ducha, odchodzi od zmysłów. Porywają za kamienie, żeby go ukamienować. Co się dzieje? Czy jest to efekt obrazu, którym posługuje się Jezus? Czy w tym obrazie jest coś, co ucieka naszej percepcji? Tak, w tym obrazie rzeczywiście jest coś, co umyka nam, jeśli traktujemy tę przypowieść o dobrym pasterzu jako sielankę. Porównania do życia pasterskiego pojawiają się w nauczaniu Jezusa dosyć często. U Marka mówi się, że lituje się nad tłumami, które są jak owce bez pasterza. Używa symbolu zagubionej owcy, żeby opisać grzesznika. Sam Bóg czy Jezus jest tu pasterzem, który wyrusza na te poszukiwania, szuka i zbawia tego, co chore. Owce pojawiają się w wizji sądu ostatecznego u Jezusa w Mateusza, 25 rozdział. Wreszcie Jezus, korzystając z tych wszystkich obrazów, odwołuje się oczywiście do Starego Testamentu, gdzie Bóg porównywany był do pasterza. Więc kiedy słuchacze Jezusa widzieli oczyma wyobraźni Jego jako dobrego pasterza, kiedy opowiadał o dobrym pasterzu, uruchamiało to w ich wyobraźni i w ich sercach, w ich głowach różnego rodzaju skojarzenia, obrazy, które nawiązywały także do Starego Testamentu. I zadawali sobie przy tym zasadnicze pytanie: czy ten człowiek czyni się równym Bogu? Czy to Jego zapowiadał prorok Ezechiel, który mówił o pasterzu, który poprowadzi Izraela? Czy on chce prowadzić Izraela tak jak Bóg przez pustynię? A może daje nam do zrozumienia, że to on jest Mesjaszem, bo przecież Roech, pasterz, to tytuł królewski. Wielki król Dawid nazywany był Roe Izrael, królem Izraela. Czy to on jest tym wyczekiwanym potomkiem, zbawcą, potomkiem Dawida? Więc ludzie, zadając sobie te pytania i patrząc na Jezusa, który stał przed nimi, myśleli sobie: raczej oszalał. Przypisuje sobie godność, której w nim nie ma. Raczej nie byli chętni pójść za nim. Dlaczego słowa Jezusa nie pociągały ich wtedy? Przecież ten obraz pasterza ma w sobie tyle uroku, jest tak piękny. Nawet Jezus mówi o sobie: ja jestem pięknym, dosłownie po grecku kalos, dobrym pasterzem. Porusza ten obraz rzeczywiście pasterza, który zna swoje owce, zna ich głos, zna każde westchnienie, radość, lęk, każdą wzywa po imieniu. No jak tu nie pójść za takim pasterzem? O tym wszystkim oczywiście Jezusowa przypowieść mówi, ale jego słuchacze byli przyzwyczajeni także do łowienia tego, co ukryte w tej opowieści, do sensu, który może nam nie jawi się tak oczywisty. A jak refren pojawiają się w przypowieści Jezusa słowa, które z sielanką nie mają nic wspólnego. Słowa, w których mowa jest o złodziejach, obcych, którzy podstępnie zakradają się do owczarni. Jezus od samego początku mówi: oni są zdrajcami, oni są oszustami, tylko ja jestem dobrym pasterzem, oni nie znają owiec, tylko ja je znam. Więc w słowach Jezusa drga moc, pewność i autorytet słów samego Boga. Od samego początku widać, do czego on zmierza. To nie jest sielanka. On rości sobie prawo do bycia jedynym pasterzem, jedynym przewodnikiem, jedynym oparciem w drodze. I doskonale zdawali sobie z tego sprawę słuchacze Jezusa. Dla nich jasnym było, że jeśli potraktują tę historię i obraz Jezusa poważnie, będą musieli za nim pójść. Albo uwierzyć w słowa Jezusa, albo odrzucić je radykalnie. Albo uwierzyć i zdać się na jego prowadzenie, albo odejść od niego, ukamienować. A więc uwierzyć w Jezusa, dobrego pasterza, znaczyło po prostu tyle, co porzucić swoje dotychczasowe życie i stać się jego uczniem, częścią jego owczarni. I tę prawdę bardzo dobitnie wyraża w swojej katechezie Piotr. To jest słowo, które rozważaliśmy już w pierwszym czytaniu. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia, w którym mogliby być zbawieni. Dobry pasterz to inaczej jedyny pasterz, jedyny Pan i Zbawiciel. I to na ostrzu noża postawiło całą sprawę i to sprawiło, że reakcja słuchaczy Jezusa była tak ostra. Podsumowując tę czwartą niedzielę wielkanocną, którą nazywamy niedzielą dobrego pasterza, powiedzmy, że równie dobrze moglibyśmy ją nazwać niedzielą jedynego pasterza. Właściwie motywem, który spaja dzisiejsze słowo w jedno, jest właśnie jedyność tego, który nazywa siebie dobrym pasterzem. To jest jedyny możliwy pasterz. Właśnie dlatego między ludźmi, którzy słuchają Jezusa, powstaje takie rozdwojenie. Trzeba dokonać wyboru za lub przeciwko niemu. Sam Jezus uświadamia, że ci pasterze ze świata polityki, rozrywki czy biznesu, którzy wyciągają po nas swoje ręce, którzy przyciągają nas pieniędzmi, karierą, władzą, tak naprawdę nie są dla niego żadną konkurencją. Jezus w Ewangelii Jana podkreśla wyraźnie, że podstawową cechą, która odróżnia prawdziwych i fałszywych pasterzy, jest gotowość oddawania swojego życia za owce, za nas. To jest znak pełni miłości i głębi relacji, która łączy pasterza z owcami. Jezus oddaje swoje życie, nikt go tego nie zmusza. Tymczasem żaden z pseudopasterzy, którzy roszczą sobie prawo do nas, nie troszczy się tak naprawdę o dobro owiec powierzonych jego pieczy. Traktuje je jako źródło dochodu. Kiedy tylko zagrożone są jego interesy, zostawia owce, aby ratować samego siebie. Pasterz, którym jest Jezus, oddaje swoje życie, żebyśmy my mogli żyć. Strategia fałszywych pasterzy polega na wmawianiu nam, że przy naszym Panu stracimy swoje życie, stracimy normalność, stracimy to, za czym tak tęsknimy. Nie będziemy potrafili znieść ciężaru tej wymagającej Bożej obecności, przykazań. Do nas wszystkich, chrześcijan, w każdych czasów, którzy zmagamy się z lękiem i całym ciężarem tego życia, Jezus mówi: przyszedłem po to, żeby owce miały życie. Nasz pasterz nie przychodzi po to, aby neurotycznie panować nad naszym życiem, odbierając nam wolność i wszystko, co daje radość i szczęście. On przychodzi po to, żeby dać nam pełnię życia, czyli pełnię miłości, pokoju, twórczości, radości, za którymi wszyscy tęsknimy. Jan w swoim liście tę pełnię nazywa życiem dzieci Bożych, które tu na ziemi daje nam tyle radości, jest tak piękne, życie Bożej miłości, a w niebie kiedyś przeistoczy się w niewymowną radość przebywania z naszym Panem. Tylko jedyny pasterz jest w stanie dać takie życie z gwarancją na wieczność, którego nie jest w stanie dać żaden z pseudopasterzy, którzy roszczą sobie do nas prawo. A więc dzisiejsza liturgia także wzywa nas do tego, żebyśmy postawili sobie poważne pytanie o to, za jakimi pasterzami tego świata idę w moim życiu. Czy filozofia, jaką wyznaję, czy ci intelektualiści, którym zaufałem, czy oni rzeczywiście idą za Jezusem? Czy oni są z Jego szkoły, z Jego owczarni? Czy oni gotowi byliby oddać za mnie swoje życie? Co powstrzymuje mnie przed pójściem za Jezusem, dobrym pasterzem? Czy tylko mój lęk przed tym, żeby nie stracić swojego życia? Czy ktoś, o kim mógłbym powiedzieć, że stanowi alternatywę albo konkurencję dla Jezusa i Jego Ewangelii? Widzimy w dzisiejszej Ewangelii i w Słowie na tę niedzielę, że ten dobry pasterz to tak naprawdę jedyny pasterz, jedyny wybór i jedyna alternatywa. A więc ta liturgia to de facto zaproszenie do tego, żeby uznać w Jezusie jedynego Pana i Zbawiciela naszego życia. W Nim zawiera się pełnia życia.
I już pora, by zaprosić do telefonów naszych słuchaczy. Przypomnę, audycja Szukając Słowa Bożego. Nasz gość, ksiądz dr Marcin Kowalski, biblista z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i także uczestniczący oczywiście w dziele biblijnym. Teraz przeżywamy tydzień biblijny, a więc takie, można powiedzieć, no, szczególne święto dla biblistów, dla wszystkich, którzy kochają, powinni kochać Biblię. To takie dożynki, prawda? Mówiąc językiem rolniczym.
Tak. Albo mówiąc językiem biblijnym, takie święto namiotów, gdzie świętuje się przede wszystkim zamieszkiwanie w Słowie, czy te role Słowa, które prowadzi nas. Tak, tydzień biblijny naznaczony wieloma także uroczystościami, czy właściwie biblijnymi wydarzeniami w naszych parafiach i w diecezjach. W tych dniach w Warszawie odbywa się konkurs także, czy olimpiada biblijna, w której uczestniczą klerycy z ponad 30 seminariów w Polsce, prowadzona i właściwie współprowadzona także przez pracowników Instytutu Nauk Biblijnych i dzieła biblijnego, więc połączonymi siłami. Klerycy wspólnie z profesorami czytają pierwszą i drugą księgę Samuela, wielkie historie Saula, Dawida, tam szukając także światła Bożego dla siebie, więc to jest jedno z tych wydarzeń, które dokonują się. Oprócz tego mamy kręgi biblijne, katechezy biblijne, kazania biblijne, do których zachęcaliśmy, o których mówiliśmy także tu na antenie Radia Maria i Telewizji Trwam. A więc rzeczywiście święto Biblii, które przeżywamy już po raz kolejny w naszym kościele.
Tak, i nie w żadnym z kościołów, myślę, nie braknie, na pewno nie braknie informacji, wzmianki, homilii, nie wiem, prawda, w tą niedzielę szczególną.
Mam nadzieję.
To już jest właśnie tutaj zadanie księży, kapłanów, proboszczów. No bo ksiądz profesor Witczyk, Henryk, którego pozdrawiamy, i księża bezpośrednio dwoją się i troją, by nam ten dzień przygotowywać. I mam informacje, widzę nas w portalach katolickich, my tu też w radiu mówimy, prawda?
Tak jest.
Była audycja wczoraj, więc myślę, że owoc będzie, na pewno tutaj owoc tego będzie.
Oby tak. Od zeszłej niedzieli już rozpoczęliśmy to świętowanie Biblii, która właściwie ma nam przypomnieć o tym, że Biblia to nasz trochę chleb powszedni, nasza ojczyzna, to miejsce, gdzie mieszkamy, żeby poznawać Zmartwychwstałego, odkrywać Go właściwie, potrzebujemy Jego słowa, jak przekonują nas o tym teksty Ewangelii, które czytamy w okresie wielkanocnym. Nie ma historii relacji z Jezusem właściwie żadnej, jeśli nie ma znajomości Jego słowa. To słowo prowadzi do Zmartwychwstałego. I to właśnie słowo staramy się wspólnie odkrywać, odkrywając w nim tą żywą obecność naszego Pana.
Tu też właśnie są takie dwie, może powiedzieć, szkoły interpretacji dobrego pasterza. No jedna jest chyba ta, o której bliski jest papież Franciszek, który mówi, że ten pasterz musi pachnieć owcami, prawda? Bo jest bardzo blisko, bo się między nimi tam no po prostu żyje z nimi właściwie, tak? Tak. Prawdziwy pasterz żyje. No teraz jest taka interpretacja bardziej taka liturgiczna, że pokazuje, prawda, że to jest taki bielutki ten baranek na ramionach.
Tak, rzeczywiście.
Pana Jezusa.
Gdybyśmy chcieli cofnąć się, czy udać w te rejony bardziej socjohistoryczne, czyli takie interpretacje bliższe czasom Jezusa, to zobaczylibyśmy pasterza, który znosi spiekotę dnia, który znosi chłód nocy, który musi opierać się wilkom i dzikim zwierzętom, który często narażony jest na niebezpieczeństwa, własną piersią broni owce.
A jeszcze takiego... w Polsce możemy to zobaczyć. Gdzieś między górami widzimy, jak wypasają te owce, to wieczorami jest udój mleka, potem wrób serów, wszystko na miejscu.
O, czyli rzeczywiście wtedy
w tym czasie, tak,
pachnie się owcami, jest się z nimi, jest się, żyje się ich życiem. I to jest jedna tak z tych cech charakterystycznych Jezusa pasterza, który jest bliski nam, tak bardzo bliski i bardzo ludzki. Z drugiej strony mamy ten wielki obraz biblijny, w którym pasterz, to jest tytuł królewski w Biblii, w Starym Testamencie. Mhm. To jest ktoś, kto no, nie tylko należy do tej najuboższej, najbardziej marginalizowanej właściwie w starożytnym Izraelu warstwy, bo ci pasterze nie mieli nawet prawa wejść do świątyni jerozolimskiej. To byli ludzie permanentnie nieczyści, jak określali to rabini. Nie mieli szans właściwie na to, żeby modlić się jak każdy wierzący Izraelita. A więc rzeczywiście margines. Jezus utożsamia się z tym marginesem. Przychodzi właśnie do takich. To ci go rozpoznają jako pierwsi, także w Ewangeliach dzieciństwa. Ale równocześnie pasterz, czyli roe, to jest tytuł króla, samego Boga, który tak się nazywa w Starym Testamencie, który prowadzi swój lud, a więc także kogoś, kto rości sobie wyłączne prawo do nas, wyłączne prawo do swoich owiec. A więc z jednej strony bardzo bliski, ludzki, pachnący owcami, z drugiej strony wielki, pełen mocy, autorytetu, roszczący sobie prawo do naszego życia.
Tak. No i popatrzmy też, jak wspaniale Jezus Chrystus używał tego języka, żeby trafić do ówczesnych słuchaczy, także i do nas, bo to jest piękny obraz, prawda? Widzimy pasterza i widzimy te krzaki, te chaszcze, gdzie ta owieczka jest zaplątana, prawda, czy ten baranek, bo wiadomo, ta wełna jest większa i inna była ta wełna niż naszych owiec, tak, palestyńskich, kto był, to widział. I nie baczy na nic, tylko odplątuje, wyciąga, ratuje, prawda, jedną.
Tak,
idzie,
tak,
za nią, szuka ją może, nawołuje, bo wiemy, że one są na głos też, tak, czułe, na gwizdy.
Obrazy z życia wzięte,
tak,
rzeczywiście. Może dziś rzadziej widzimy pasterzy przy naszych drogach czy na wzgórzach. Gdyby państwo mieli pomysł na to, jak lepiej jeszcze przełożyć ten obraz pasterza, na pewno nie pasuje menedżer, na pewno nie pasuje polityk, na pewno nie pasuje często, może jakiś taki rzeczywiście dobry, z poświęceniem pracuje. O, to jest taki lider, który z poświęceniem oddaje swoje życie za owce, to tak, mógłby się zmieścić w tym obrazie, rzeczywiście w obrazie pasterza, jezusowym obrazie pasterza.
Tak, bo to jest nawet coś więcej niż rodzic, prawda? Chociaż też jest piękne porównanie do matki czy do ojca,
tak,
bo takie też występuje. Ale cóż, my tak gaworzymy, a nasi słuchacze czekają, więc zapraszamy. Zapraszamy, gawędzimy raczej niż gaworzymy, zachęcamy naszych słuchaczy do rozmów teraz po tym tłumaczeniu księdza doktora. Telefony dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66.
Pan jest pasterzem moim.
Pan jest pasterzem moim.
Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie pragnie. Na niebach przyrodych pasie mnie. Na drodze spokojnie prowadzi mnie. Na niebach przyrodych pasie mnie. Na drodze spokojnie prowadzi mnie. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi
I mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, Renata.
Szczęść Boże, witamy,
proszę,
Panie
Renata. Księdza, mi chodzi o powtórne przyjście Chrystusa chwale, o słowo paruzja. Ja przeczytałam taką książkę, nie wiem, czy dobrze wymówię, Franciszek Xawery Durwel. Eucharystia, sakrament paschalny. I on w niej pisze, że Eucharystia jest już sakramentem paruzji, bo w niej Chrystus przychodzi, uobecnia się i ukazuje się uczniom przez sam fakt zmartwychwstania. Czy, proszę księdza, czy koniec świata jest paruzją, oczekiwaniem duchowym na Jezusa Chrystusa, czy już zagładą świata i sądem? Tyle chciałam. Czyż jeszcze, proszę księdza.
No, pani Renato, na żywo jesteśmy, bo teraz mamy katechezy właśnie o końcu świata, o śmierci. Więc
wiem,
katechizm to utożsamia, że...
Słowo paruzja.
Dobrze, już, to... już mówimy.
No, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, wszystkiego dobrego. Księże doktorze.
Paruzja, czyli to przyjście, obecność, tak, naszego Pana. Bardzo ładna intuicja ukrywa się w tej książce, że w Eucharystii przecież mamy do czynienia z niczym innym, jak właśnie z paruzją, czyli z przyjściem, z przychodzeniem Jezusa do nas i to z przychodzeniem zmartwychwstałego. W Ewangelii świętego Jana mamy także taką ideę eschatologii, która właściwie realizuje się w naszym świecie, czyli paruzji, czy końca świata, który dokonuje się powoli, każdego dnia, kiedy przyjmujemy słowo albo je odrzucamy, ono nas osądza, dokonuje się już dzisiaj sąd nad tym światem, już dzisiaj władca tego świata został osądzony, mówi Jezus. A więc ewangelista Jan w szczególny sposób opisuje ten koniec świata i sąd, który kiedyś oczywiście objawi się tak, że będzie miał miejsce w jakimś precyzyjnym czasie, opisuje jako już dziejący się, jako już wydarzający się. Ostatecznie nasza ludzka historia zakończy się także sądem, o którym pisze i Księga Apokalipsy, i pisze ja w swoich listach także święty Paweł, i zapowiadał także ten sąd Jezus, kiedy przyjdzie na obłokach Syn Człowieczy w mocy i chwale Ojca, żeby osądzić świat. Ten czas jego ostatecznego przyjścia, trudno powiedzieć, jak będzie wyglądał. Z obrazów, które pozostawia nam Biblia, Słowo Boże, czy z obrazów, które przedstawia nam Biblia i Słowo Boże, to będzie także czas zagłady, to będzie także czas kataklizmów, czas, w którym te podstawy ziemi naszego świata znanego zostaną wstrząśnięte. Jezus w Ewangelii Marka w 13 rozdziale tak to opisuje również. Apokalipsa Jana opisuje ten czas jako czas także ucisku, wojen, konfliktów, narodów, które powstają przeciw sobie. To także jest obraz, który pojawia się w wielu logiach Jezusa, który tak właśnie zapowiada swoje przyjście. To wszystko są znaki poprzedzające koniec. Aż wreszcie przyjdzie Pan, który osądzi ten ludzki świat, czyli towarzyszyć mu będzie zmartwychwstanie powszechne i sąd. Tyle mówi na ten temat Słowo Boże.
Katechizm mówi, że istotnie zmartwychwstanie zmarłych jest wewnętrznie złączone z powtórnym przyjściem, paruzją Chrystusa. Tak. Kiedy w sposób definitywny, w dniu ostatecznym, to jest święty Jan, 6 rozdział, prawda, i na końcu świata, to są te dwie opisy.
Tak, może jeszcze dodajmy tylko, że to będzie także moment, w którym Bóg w jakiś sposób... może nie tyle niszcząc, w jakiś sposób stworzy tę nową rzeczywistość, nowego nieba i nowej ziemi, ponieważ świat zmartwychwstały, w którym będą żyli ci, którzy zmartwychwstają, rodzi się właściwie na zgliszczach tego starego świata. Apokalipsa Jana opisuje nowe niebo i nową ziemię. Stara ziemia i stare niebo przeminęły i nie można ich już znaleźć. Ta rzeczywistość, która się rodzi, jest nazwana jednak ziemią i niebem. Ma coś wspólnego ze światem, który znamy, ale rodzi się jakby z jego oczyszczenia, z jego przepalenia także przez ogień, także ze zniszczenia. Nowość tego świata, który powstaje z tych zgliszcz, także popiołów, jest tak różna od tego, co oglądaliśmy do tej pory i tak diametralnie różna, piękniejsza także, że być może tej nowości po prostu, tak jak z uwielbionego ciała Jezusa, nie rozpoznamy. Nie rozpoznamy w niej właściwie starej ziemi i starego nieba. A więc i konflikty, i zniszczenie, i wojny, i to wszystko znaki zapowiadające koniec świata, i oczyszczenie tego świata, i zmartwychwstanie, i sąd ostateczny, i ostatecznie cudowna wizja nowego świata, nowej ziemi i nowego nieba, w którym mieszkają nowi ludzie, nowe stworzenie. To wszystko składa się na to pojęcie paruzji, czyli ostatecznego przyjścia Pana.
Tak, a my przechodzimy do następnych telefonów. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo. Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Dobrze.
Już słuchamy, tak? Proszę bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo, witamy.
Ja, mówi Jan ze Śląska. Tak dzisiaj, słuchając tych czytań, jest to czwarta niedziela Wielkiej Nocy i tak nasuwa mi się taka refleksja, że dzisiaj, kiedy mamy tyle problemów różnych społecznych, a słowo życia, Słowo Boże jest słowem życia, to dzisiaj chce nam Pan Bóg powiedzieć, że ci, którzy pragną rządzić świat, muszą go budować na tym kamieniu węgielnym, którym jest Jezus Chrystus, dobry pasterz. I nasuwa mi się taka, no w związku z tymi różnymi kampaniami, która dzisiaj jest i bez jakichś tam angażowania po stronie partii czy człowieka, ale Pan Jezus nam tu pokazuje najpiękniejszy wzór dobrego sprawowania władzy, jakim jest obraz właśnie pasterza. I dzisiaj w przywracaniu życia dobry pasterz wzywa nas do tego, żebyśmy oddali życie za owce, tak jak On, Jezus Chrystus. Dając życie za owce, mocą Chrystusa potrafimy zwyciężyć zło w duszy człowieka i w historii człowieka. To ta zagubiona owca, którą trzeba szukać, 99 zostawiając. W oddawaniu życia dobry pasterz przywraca życie wszystkim ludziom. Myślę, że dzisiaj, kiedy przychodzą niektórzy ludzie do kościoła i pytają, no, czy my też usłyszymy na ambonie, bez angażowania się po stronie jakiejś tam partii czy człowieka, coś o naszych wyborach dzisiaj w ojczyźnie naszej. Myślę, że dzisiaj właśnie znajdujemy kapitalny przykład i wzór do tego. No, ten najemnik to jest ten, który sięga po władzę, a nie chce służyć. I dzisiaj w każdej ideologii, a mamy ich mnóstwo, jak robimy przegląd tych wszystkich kandydatów na prezydenta w naszej ojczyźnie, możemy znaleźć takich, którzy po myśli Ewangelii budują i tylko za takimi możemy się opowiedzieć. Tak. I myślę, że tutaj jest taka kapitalna myśl dla wszystkich kapłanów i wszystkich tych, którzy dzisiaj głoszą Słowo Boże, żeby temu spragnionemu człowiekowi, który dzisiaj jest pod tą nawałnicą wszystkich mediów, często, a ile to jest tych mediów dzisiaj katolickich, to na palcach możemy policzyć. Możemy znaleźć właśnie w tej Ewangelii i w tym Słowie, które można usłyszeć w niedzielę w kościołach, właśnie ten program, na kogo mamy głosować, wybierając nowego prezydenta w Polsce.
Mhm. Panie Janie, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, bardzo, bardzo trafna uwaga i bardzo praktyczna aplikacja tego słowa, bo przecież ono nie jest oderwane od naszego życia także i ludzkiego, i społecznego. Rozmawiamy o wartościach, nie o rzeczywiście nie o konkretnych osobach i nie o konkretnych programach, ale w tej Ewangelii Jezus daje nam także pewną miarę, według której należy mierzyć wszystkie programy ludzkie i osoby liderów, którzy roszczą sobie prawo do tego, żeby być trochę pasterzami, bo prowadzić nas. Więc pierwsza zasadnicza cecha, którą dobry pasterz, którego warto wybrać, powinien mieć, to ta, że jest to pasterz ofiarny, że nie tyle zarabia na swoich owcach, co oddaje za nie swoje życie, czyli właściwie służy im. Ta filozofia rzeczywiście Jezusowa władzy to filozofia służby, poświęcania się dla drugiego. To jest pasterz, który zna swoje owce, nie tylko przez ekran telewizji czy przez mikrofon w studiu, ale przez spotkania z nimi, przez życie ze swoimi owcami. To jest jeden z nich, który zna świetnie ich problemy. Żyje nimi także, nie jest od nich oderwany. No i to jest ktoś, kto ma program dla owiec, program na przyszłość. Jezus prowadzi nas do konkretnej rzeczywistości, którą nazywa Królestwem Bożym. To jest pasterz, który wie, gdzie chce doprowadzić swoje owce. Więc nawet te trzy proste punkty, które możemy sobie zaaplikować do naszych pasterzy, do naszych liderów, już pozwalają nam odróżnić tych dobrych od gorszych, bardziej prawdziwych od fałszywych zwyczajnie. I myślę, że tę Ewangelię można z powodzeniem wykorzystać jako swego rodzaju wykładnie wartości, którymi warto kierować się przy wyborach.
No a mamy taki skomplikowany też świat teraz, księże doktorze, że dawniej było wszystko bardziej proste, czarno-białe, a teraz nie zawsze obecność w kościele, nawet w ławce, prawda, świadczy, że ktoś jest katolikiem dojrzałym czy koherentnym, czyli zgodny z jego życie, z nauczaniem kościoła, czy z jego przekonania, z wybory, z tym, co kościół nakazuje. No nie zawsze jest. Wiemy, że tak można mieć ładne zdjęcia, być w ładnym miejscu, nawet w otoczeniu prawda, purpuratów i nie zawsze to tak jest.
Tak, no to jest ten PR, który nam nieustannie towarzyszy. No, starożytni mieli prostą zasadę, według której oceniali prawdziwość nauki, którą ktoś głosił, pokaż ją swoim życiem. Czyli przypatrywali się uważnie życiu rodzinnemu, filozofów, czy też liderów, tych, którzy rościli sobie właśnie prawo do prowadzenia ich. Patrzyli na to, jak żyją na co dzień, patrzyli na to, jakimi są ludźmi i tu sprawdzali się właściwie jako przyszli liderzy, przywódcy. Jeśli wykazali się cechami, które pociągały za sobą ludzi, to ludzie za nimi szli.
Ale to w sumie ciekawe, co decyduje, bo przecież powiedzmy 90% katolików wybrało kiedyś prezydenta, który nie był za bardzo, prawda, związany z wiarą katolicką, może jego małżonka. No dziwne są te wybory. To tak jest? Jakaś taka pewna...
Wszechobecna potęga mediów.
Chyba tak.
Kreuje te nasze wybory. Także trzeba
albo na złość też, może też czasami na złość czemuś. Na złość, jak się tak dużo namawia, zachęca, to ktoś mówi, a nie, właśnie, że odwrotnie, wybiorę wam. No ale to tak jakby sobie przeziębił się na własne życzenie. Tak. Mamy kolejne telefony. Wracamy do naszego Pisma Świętego. Najbliższą niedzielę, liturgia słowa. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy audycję Szukając Słowa Bożego.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy. Kolejny Pan.
No więc ja chciałem zwrócić uwagę na to, że ten ostatni werset z tego akapitu z Dziejów Apostolskich, że nie dane jest nam w żadnym innym imieniu zbawienie, jak tylko w imię Jezusa, że strasznie się tego czepiają wszelcy odszczepieńcy, krytykując nas za pobożność maryjną, że my się modlimy nie do Stworzyciela, tylko do Stwórcy, prawda? Tak chciałem, nie wiem, czy ktokolwiek, bo mnie przed kilka minut nie było, nie wiem, czy ktokolwiek na to uwagę zwrócił, no ja... Jak mówię, no jestem na tym punkcie przewrażliwionym, ponieważ żyję w takim środowisku, gdzie się kontestuje między innymi nabożność maryjną, a więc te wszystkie, bo nie jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie o tym właśnie pisze, że nie dane nam żadne jedno imię pod słońcem, jak tylko imię Jezus, w które mielibyśmy być zbawieni, że oni się, prawda, tak bardzo czepiają, krytykując nas za maryjność. To tyle, chciałem na to tylko uwagę zwrócić.
Dziękuję bardzo, panie Wiktorze, z Panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie.
Oczywiście wynika to z niezrozumienia naszej pobożności maryjnej, która nigdy nie zmierza do tego, żeby Maryję ubóstwić, ani nie oddaje się jej takiej czci, jak oddaje się Jezusowi. Jeśli czcimy Maryję, to czcimy ją jako Matkę Jezusa i, jak mówili to już ojcowie Kościoła, jako tę, która prowadzi do Chrystusa, przez Maryję do Jezusa właściwie. Praktycznym wskaźnikiem tej zdrowej drogi duchowości maryjnej jest to, że wydała tylu świętych właściwie. Nawet ostatni nasz święty, Jan Paweł II, który totus tuus, poświęciwszy się, czy oddawszy się cały Maryi, doszedł do Jezusa, czy właściwie w tak radykalny sposób zachęcał i wzywał cały świat do otwarcia swoich drzwi Jezusowi.
Zresztą ten zamysł ojców Kościoła, pierwszych teologów, wielkich świętych, Maryja okazana jako droga wskazująca na Chrystusa, prawda?
Tak.
Prowadząca do...
Spójrzmy nawet na Ewangelię świętego Jana, gdzie w Kanie Galilejskiej pojawia się właśnie ona, która prowadzi do niego tych nowożeńców, czy właściwie dzięki niej, jej stawiennictwu przez nią. Na tym weselu Jezus, analizując symbolicznie także tę scenę, daje wino swojej Ewangelii. Pod krzyżem stoi także ona, którą ostatecznie Jezus daje swojemu uczniowi za matkę. To także nie jest tylko i wyłącznie historyczny, jednorazowy gest, ale symbol tego, że Maryja staje się matką wszystkich wierzących, czyli później w dokumentach Kościoła i w Apokalipsie też przedstawiana jest jako symbol Kościoła, jako ta, która obleczona w słońce, księżyc pod jej stopami, symbolizuje ten chwalebny także Kościół Boży, a więc matkę nas wszystkich. Więc sam Bóg wybrał i uświęcił Maryję, nie tylko po to, żebyśmy oddawali jej cześć, taką jak oddaje się Bogu, ale po to, żebyśmy za jej wstawiennictwem właściwie doszli do Boga, potraktowali ją jako drogę rzeczywiście do Syna.
Właśnie, uczyńcie, co wam mówi Syn, nie? Prawda?
Więc tak jest, to posłuszeństwo Maryi, ona pod wieloma względami jest też wzorem wierzącego. Mówi się, że kiedy Jezus w swoich przypowieściach o ziemi żyznej, która wydaje plony, o ziarnie, które pada w ziemię i wydaje plon stukrotny, mówi się, że Jezus myśli tam wówczas o swojej matce. Jest tyle słów, które są tam wspólne z opisami Łukasza 1:2. Maryja zachowuje swoje słowo, w swoim sercu, strzeże go i tak dalej, rozumie, czy stara się zrozumieć. To jest wzór ucznia, który rzeczywiście idąc za Jezusem do końca trwa przy nim, słucha słowa, jest pod krzyżem, więc jest dla nas drogą jako rzeczywiście wstawienniczka, jako ta, która pomaga swoimi modlitwami dotrzeć do Syna, ale także jako praktyczny wzór do naśladowania.
Kolejny telefon mamy, odbierzmy. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Panie Krzysztofie, dzisiaj już drugi raz, bo ja miałem rano katechezę i krótko, jestem mocna, świadkiem.
Mocna sprawa jest w tej chwili do pasterza dobrego.
No proszę, już wyjątkowo, bo po to
wyjątkowo, tak.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony.
Już pan jest na antenie, już pan jest
Maria,
na
zawsze dziewica. Halo?
Już jest pan na antenie od razu.
Tak, serdecznie Bóg zapłać księdzu doktorowi Marcinowi, ojcu Januszowi, właśnie, że nas tak wprowadzili w tą niedzielę, którą trzeba chyba jeszcze z mocą podkreślić, nie jest niedzielą czwartą po zmartwychwstaniu, tylko jest czwartą niedzielą zmartwychwstania pańskiego. I tam w tych wybrzmiewa w liturgii związanej, że to Ojciec w mocy Ducha Świętego wyprowadził wielkiego pasterza na drodze zmartwychwstania z grobu. To jest szalenie ważne, podczas kiedy Wielki Piątek my mówimy, odszedł od nas wielki nasz pasterz, wielki nasz pasterz, co ukochał lud. I to jest tutaj ogromny po prostu związek. Dlatego też ważne, bo tam Ezechiel, jak ksiądz doktor pamięta, ostrzega przed tymi pasterzami, którzy siebie paszą, i może nasz królujący nam Ojciec Święty Franciszek, tak często zwracając się do kapłanów, zachęca i wspomina, żeby oni mieli ten zapach owiec, prawda? Żeby oni byli na tych owiec tak jak ten właśnie dobry pasterz. To na to bym też chciał jakoś bardzo silnie zwrócić uwagę. No i ten właśnie psalm cudowny, Pan jest moim pasterzem, no i niczego mi nie braknie, to przecież to jest w ogóle arcydzieło tematu, który dzisiaj ksiądz doktor dotknął. I wreszcie chcę powiedzieć, że zwracało moją uwagę zawsze, dlaczego w dzienniczku sekretarki Miłosierdzia Bożego świętej siostry Faustyny powtarza się tak często, gdzie Pan Jezus mówi do niej: ja sam, ja sam, ja sam. Chodzi o to, że on jak gdyby, no jednocześnie jestem dobrym pasterzem, ale od tych pasterzy jest trochę jakby zazdrosny, w pewnym sensie oczywiście, i on chce być właśnie ten sam. I jeszcze tak bym chciał to zamknąć, bo moja ostatnia rozmowa dzięki ojcu Januszowi dotyczyła właśnie tych trzech koptów, którym odcięto głowę, a matka przebaczyła ten właśnie to, co się stało, i powiedziała, że oni będą orędowali z nieba i za nią, i za tymi właśnie mordercami. I teraz, kiedy już rozpoczęto budowę kościoła, tych męczenników, no to uświadomiłem sobie, że kościół buduje się z kamieni żywych. I teraz właśnie oni stali się tymi kamieniami żywymi, którzy po prostu, tymi kamieniami żywymi, którzy właśnie mają być dla nas pewną taką jakąś ogromną, jak powiem, szkołą, nauką, żebyśmy też zweryfikowali właśnie dlaczego kamieniami żywymi. Ponieważ oni zaufali do końca dobremu pasterzowi, odrzucili wszystkich innych, którzy proponowali może im coś innego, i nawet na tej drodze, że oddali swoje życie, ale ostatecznie, ponieważ dobry pasterz, jak ksiądz doktor powiedział, on nic innego, tylko rzeczywiście daje życie i chce nam dać go na zawsze. Dlatego Bóg zapłać za tą medytację, za tą Eucharystię Słowa Bożego na najbliższą niedzielę, i prośmy Dziewicę Niepokalaną Wspomożycielkę, żeby nam była wspomożeniem, no i tą pomocą, żebyśmy to jeszcze wszystko głębiej mogli to zrozumieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękujemy Panu Krzysztofowi.
Może z tej wypowiedzi wybiorę tylko jedną rzecz, bo szczególnie mnie uderzyła i właściwie spodobała mi się, o zazdrości Bożej, o tym ja sam, które powtarza się w dzienniczku siostry Faustyny, ale także w księdze proroka Ezechiela. Bo to tam właśnie Bóg jak refren mówi: ja sam będę kładł moje owce, ja sam się o nie zatroszczę, ja sam będę je pasł. Rozczarowany także ludzkimi pasterzami, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, ale także sugeruje to, że on jest rzeczywiście jedynym pasterzem, jedynym, który wie, w jaki sposób prowadzić nas do pełni życia, jedynym, który potrafi o nas zatroszczyć się w sposób, w jaki ludzkie nie potrafią tego zrobić także ludzie. I nawet jeśli po ludzku dla tego dobrego pasterza tu rzeczywiście tracimy życie, tak jak wskazuje na to przykład mordowanych chrześcijan, których tu pan przytoczył, to on daje nam, czy właściwie zwraca nam to życie w obfitości, czy to nowe życie, które otrzymujemy także w Królestwie. Dziś jesteśmy dziećmi, ale jeszcze nie wiadomo, czym będziemy. Czy to, co mamy dzisiaj, jak mówi Jan, jest nieporównywalne z tym, co otrzymamy w Jego Królestwie. Nawet jeśli to życie jest tak piękne, jeśli ta miłość Boża dziś jest tak intensywna, to ten zapach przyszłego życia i jego barwy i smak będzie tak niewiarygodnie cudowny i piękny, że zrekompensuje nam wszystko z nawiązką. A więc ten dobry pasterz potrafi oddać także, czy dać nam życie w obfitości, nawet jeśli po ludzku nam się to życie odbiera.
I telefon następny, bo już powoli zbliżamy się do końca audycji czasu. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Marek Żywca.
Dzień Boże, ja witam, panie Marku. Chcę
powiedzieć o takiej jednej kwestii. Tak szybciutko, pomodliłem się, żebyście odebrali. Chodzi mi o z Łukasza Ewangelii, o tym, że dobry pasterz idzie odszukać tej jednej owcy, która jest pogubiona. I ja tu się widzę dosłownie siebie, tak szybko chcę powiedzieć o moim nawróceniu. Tak widzę siebie. Wielkie Boże miłosierdzie, działanie 6 lat temu, kiedy Pan wyciąga mnie z chaszczów, grzechów, ciemności, strasznej nędzy, dosłownie bierze mnie na ramiona z tą straszną nędzą moją, z tym strasznym grzechem, daje mi łaskę miłosierdzia, ale to jest niesamowite, bo daje mi doświadczenie tego, jak On jest wielki, jak Jezus kocha mnie bardzo. Doświadczenie jest niesamowite, bo daj mi łaskę potem głoszenia właśnie o tej miłości dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, który oddał za mnie życie i kocha mnie. Ale to jest jeszcze nie wszystko, bo mnie jako męża i ojca wyciąga, przemienia całkowicie moją rodzinę, mój dom. I to jest niesamowite, to światło, które teraz świeci. Oczywiście zdaję sobie ze swojej nędzy, grzeszności i tak dalej, ale i to, co teraz doświadczamy, że Pan Jezus daje się nam w Komunii Świętej, kiedy daje łaskę Eucharystii w tygodniu, kiedy daje miłość do Eucharystii. Chcę tylko o tym powiedzieć, że może dla tych, którzy słuchają radia, mają lęki, może żyją w grzechach ciężkich, żeby zaufać Bogu, że naprawdę Bóg troszczy się o te owce, i naprawdę poddać się tylko działaniu Bożego miłosierdzia, bo Bóg jest wielki. Tylko tyle chciałem powiedzieć. I dziękuję, że Bóg mnie wysłuchał, że mogłem się w końcu do was dodzwonić.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, panie Marku. Wszystkiego dobrego życzę.
Serdecznie Bóg zapłać.
Zapłać.
Bardzo dziękujemy za to świadectwo także z głębi serca. Ono przypomina to janowe wołanie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec. Dobry pasterz to jest ktoś, kto udowadnia także to, że warto nazwać go dobrym. Ten, który rzeczywiście nawet my, jeśli my jesteśmy źli, jeśli my błądzimy, on nie poddaje się, on szuka. Ta przypowieść Łukaszowa rzeczywiście jest cudowna. Z jednej strony paradoksalna i kontrowersyjna, bo te 99 sprawiedliwych owiec zostaje tam gdzieś w górach, być może w bezpiecznym miejscu, ale jednak same, a on udaje się na poszukiwanie tej jednej zagubionej. Ale ona się wyjaśnia, jeśli pomyślimy, że to my jesteśmy, zawsze my jesteśmy tą jedną. Kto umieszcza się w gronie sprawiedliwych, nie potrzebuje dobrego pasterza szukającego go, nie potrzebuje właściwie zbawienia. Uznać się taką zagubioną owcą nad przepaścią, to jest właściwie także klucz do tego, żeby spotkać dobrego pasterza, dać mu się prowadzić. A on rzeczywiście przemienia nasze życie. Przy dobrym pasterzu sami stajemy się także odpowiedzialnymi pasterzami, jak tu pan stwierdził. Być dobrym ojcem, być dobrym przewodnikiem dla kogoś można tylko wówczas, jeśli się idzie za dobrym pasterzem, za Jezusem. Bardzo dziękujemy za to pełne mocy, ale także radości świadectwo. Ono mi bardzo przypomina drugie czytanie i ten entuzjazm Jana, który także odkrył, jak piękna jest Boża miłość i miłosierdzie.
No i dziękujemy już za wszystkie telefony, które tworzyły naszą audycję, bo już czas, by ją kończyć i zaprosić wszystkich do pięknego przeżycia tej niedzieli, prawda? Dobrego pasterza, niedzieli biblijnej. Tak. Tygodnia biblijnego, który...
Tygodnia, który już się kończy, już ale się kończy, wciąż ale... jeszcze
należy
nie kończy
tak.
się przecież święto Biblii.
No
czytajmy ją, odkrywając w niej obecność Zmartwychwstałego. A ta niedziela to w szczególny sposób zaproszenie do tego, żeby spotkać dobrego pasterza.
No i modlić się poprzez Biblię też o powołania, prawda? Dobre powołania.
Także wówczas będziemy się modlili o tych, którzy według serca Pana będą kształtować się w naszych seminariach i będą przewodzić wspólnotom Kościoła oby byli tak kochający, miłosierni i odpowiedzialni jak Jezus, dobry pasterz.
Tak, to ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KULI, także jeden z moderatorów dzieła biblijnego w Polsce. Pozdrawiamy kogoś.
Diecezji Kieleckiej, a tak oczywiście pozdrawiamy naszych kleryków, którzy czytają i piszą Olimpiadę Biblijną w Warszawie z księdzem profesorem Witczykiem i z księdzem Marcinem Zielińskim. Wszystkich znajomych ze wspólnot kieleckich, także z
księdza biskupa
kościoła
Jana, tak?
Księdza biskupa Jana obowiązkowo, także przełożonych naszego seminarium i kleryków, z którymi będę jeszcze miał radość się spotkać na wykładach po tym weekendzie.
Księdza biskupa emeryta seniora, czyli
biskupa
Kazimierza
oczywiście.
I Mariana.
Tak jest.
I jeszcze kogoś?
Więcej biskupów nie mamy, ale wszystkich przyjaciół, znajomych, księży, moderatorów, także księdza Leszka, naszą wspólnotę dobrego słowa i Eucharystii, wszystkich, gdzie posługujemy także z słowem.
Tak jest, pozdrawiamy. No, ksiądz biskup Jan, jeszcze zanim był biskupem, był u nas kilka razy na audycji właśnie o misjach.
Misje, tak.
Także tutaj znamy się i pozdrawiamy gorąco. Drodzy Państwo, dziękuję za wszystkie telefony, które dzisiaj pięknie nam się wkomponowały w ten temat, czyli w to omawianie Słowa Bożego na najbliższą niedzielę. Dziękujemy tym, którzy dodzwonili się, a także tym, którzy może czekali, no ale niestety wszystko się nie da rady. Pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz dr Marcin Kowalski jeszcze pozdrowił rodzinę?
Pozdrowiłem, tak. Znaczy pozdrawiam w tej chwili.
Pozdrawiam teraz, no właśnie.
Całą rodzinę, oczywiście. Cała.